Geist, czyli duch. Nie dość, że myli nieustannie nazwisko osoby, z którą rozmawia, czyli Wogórskiego nazywa Suzę, to jeszcze na dzień dobry pyta go, ile on ma pieniędzy i ile jest mu gotowy dać i sponsorować jego pracę. Jak myślicie, po co jest taka postać wprowadzona i po co jest ta rozmowa? On na początku robi test Wokulskiemu. Sprawdza, z kim ma do czynienia.
Zobaczcie, że w Paryżu, to jest bardzo ważna psychologiczna scena, tytuł tego rozdziału nazywa się Widziadło. Dlaczego? Rozmawia z profesorem duchem i tytuł rozdziału nazywa się Widziadło. Widziadło? Przewidzenie? I mówi, nic mnie to nie obchodzi, jestem kupcem. Przecież on się w Warszawie nie chce do tego przyznać w ogóle, że jest kupcem. On chce być arystokratą jednak z ducha. Nie zachowuje się jak kupiec przecież. Jest biznesmenem, zakłada te swoje interesy i przekazuje od razu innym ludziom, żeby je prowadzili. Nie jesteś pan kupcem, tylko desperatem, odpowiada mu Geist. Kupcy nie myślą o skakaniu z balonu, bo Wokulski to właśnie zaliczył, kiedy był w Paryżu. Ledwiem to zobaczył, zaraz pomyślałem, to mój człowiek. Ale znikłeś mi pan z oczu po wyjściu z ganku. Dziś traf zbliżył nas powtórnie. Panie Suzę, my musimy pogadać o związkach wodoru, jeżeli jesteś pan bogaty. Zobaczył człowieka, który właśnie latał balonem i wymyślił, że to jest desperat. I muszę do niego pójść. Po pieniądze. Genialne, nie? Przede wszystkim nie jestem Suzę, mówi oskle Wokulski. To mi wszystko jedno, gdyż potrzebuję tylko majętnego desperata. Wokulski patrzył na Geista nieledwie z trwogą. W głowie zapalały mu się pytania. Kuglarz czy tajny agent? Dlaczego kurna tajny agent? Dlaczego Wokulski mógł mieć taką myśl? Ma dużo pieniędzy. A jeszcze dlaczego mógł być tajnym agentem? Bo znał Suzina. Robi z nim jakieś interesy w tym Paryżu. Przecież tam są takie urywki, co on robi w Paryżu. Właśnie to jest najważniejsze dla mnie dzisiejsze pytanie. Oprócz tego, kim jest Geist? To drugie, co robi Wokulski w Paryżu? Co sekundę mam powiedzenie, że a porobił dzisiaj jakieś interesy z Suzinem? Jakie interesy z Suzinem? Ale jakie to mogą być interesy, że tajny agent mu przychodzi do głowy? No i przecież handluje bronią z Rosjanami, nie? A jakie jeszcze są tutaj interesiki z Suzinem? Kuglarz czy tajny agent, wariat? A może naprawdę jaki duch? Ewidentnie Wokulski już wie, na dzień dobry, może jaki duch. Kto wie, czy szatan jest legendą i czy w pewnych chwilach nie ukazuje się ludziom. Faktem jest jednak, że ten starzec o niezdecydowanym wieku wytropił najtajemniejszą myśl Wokulskiego, który w tych czasach marzył o samobójstwie, ale jeszcze tak nieśmiało, że sam przed sobą nie miał odwagi sformułować tego projektu. Czy on już w tym Paryżu myśli o samobójstwie? Dostajemy taką narrację. Gość nie spuszczał z niego oka i uśmiechał się z łagodną ironią. Gdy zaś Wokulski otworzył usta, żeby zapytać go o coś, przerwał mu. Nie fatyguj się pan. Z tyloma już ludźmi rozmawiałem o ich charakterze i o moich wynalazkach, że z góry odpowiem na to, o czym chcesz się poinformować. Chcesz się. Jestem profesor Geist, stary wariat, jak mówią, we wszystkich kawiarniach pod Uniwersytetem i Szkołą Politechniczną. Kiedyś nazywano mnie wielkim chemikiem, dopóki... Nie wyszedłem poza granicę dziś obowiązujących poglądów chemicznych. Pisałem rozprawy, robiłem wynalazki pod imieniem własnym lub moich wspólników, którzy nawet sumiennie dzielili się ze mną zyskami. Ale od czasu, gdym odkrył zjawiska nie mieszczące się w rocznikach akademii, ogłoszono mnie nie tyle za wariata, ale za heretyka i zdrajcę. Rozdział wcześniej, mamy to, co już sobie czytaliśmy. Zachwyt Wokulskiego nad Paryżem, że gdyby on się urodził w Paryżu, mógłby być dzisiaj kimś. Rozdział wcześniej to jest. A teraz przychodzi profesor Duch, który mówi, że został uznany za heretyka właśnie w tym Paryżu. Tu w Paryżu? Aha, tu w Paryżu. W jakimś Altdorfie lub Neustadzie kacerzem i zdrajcą jest ten, kto nie wierzy w pastorów Bismarcka, w 10 przykazań i konstytucję pruską. Tu wolno kpić z Bismarcka i konstytucji, ale za to pod grozą odszczepieństwa trzeba wierzyć w tabliczkę mnożenia, teorię ruchu falistego, stałość ciężarów gatunkowych. Pokaż mi pan jedno miasto, w którym nie ściskano by sobie mózgów jakimiś dogmatami, a zrobię je stolicą świata i kolebką przyszłej ludzkości. Co nam to mówi na temat natury człowieka? Czy wszędzie są jakieś dogmaty? Nawet w tym kraju wolności, jak go postrzegał Wokulski, biorąc pod uwagę Polskę, która uzna, że nie możesz wyskoczyć z czymś nowym, bo też będziesz od razu odszczepieńcem. Czy nie ma miejsca, gdzie człowiek może się poczuć wolny? Wszyscy są w okowach. On sobie wyobraża Paryż. Tak sobie wyobraża Izabelę. On żyje widziadłami. Paryż to jego Izabela. Gdybym był z nią, byłbym szczęśliwy. A nie człowiekiem, który ma za mało serotoniny. On po prostu szuka szczęścia, ale go nigdzie nie znajdzie. On sobie wyobraża, że to szczęście jest tam, gdzie go nie ma. W tym rozdziale poprzednim jest o tym, że sobie sprawdzał roczną temperaturę, jaka występuje w Paryżu i w Polsce.
i uznam, że w Paryżu mają średnio 5 stopni więcej, a jak jest ciepło, to ludzie mają większą energię i nie zużywają energii na ogrzewanie mieszkań i produkowanie ubrań, tylko mogą tworzyć. I dlatego dzieła wszystkie, nawet Wenus z Milo, podobno według niego, jest użyteczne i piękne. Wszystko jest użyteczne i piękne. Jaka jest użyteczność z Wenus z Milo, to już wy musieli sobie sami powiedzieć, bo ja jej nie znalazłam. On po prostu widzi radość tam, gdzie go nie ma. Ja myślę, że dlatego wszystkim żyje się łatwiej, a on jest poszkodowany. Ja mu obstawiam po prostu za mało serotoniny. On się nie potrafi cieszyć. A stara się. Przecież jedzie tego Paryża odpocząć. Chodzi się zachwycać. Ogląda gmach opery i zaczyna się zachwycać, a później ma zjazd od razu emocjonalny. Bo sobie uświadamia, że w tej jednej operze jest więcej marmuru niż w całej Warszawie. Tak, że to jest od razu bogatsze, więc tym ludziom musi się żyć lepiej. Tylko on też nie zna tych dzielnic biedy tego miejsca, nie? On widzi tylko ołudę, widziadło, tylko to wyobrażenie. Wokulski ochłonął, był pewny, że ma do czynienia z maniakiem. Też piękne. Sam będąc maniakiem, jak to już powiedzieliście, ocenia profesora Ducha jako maniaka. Gajs patrzył na niego i wciąż uśmiechał się. Kończę, panie Sizeum. Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stworzyłem nową naukę. Wynalazłem nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzyć przede mną, ale brakuje mi kilku niezmiennie ważnych faktów, a już nie mam pieniędzy. 4 fortuny utopiłem w moich badaniach, zużyłem kilkunastu ludzi. Dziś zaś potrzebuję nowej fortuny i nowych ludzi. Może dawał im też złudzenia, że coś odkryją, a oni się załamywali. Może w pewnym momencie się po prostu wypisywali z nauki jako z kolejnym żonki, że tego się nie uda zrobić. Wiecie, to jest wielkie nieszczęście badań laboratoryjnych, no, że całe życie czegoś szukasz. Że trzeba sobie to wcześniej uświadomić, że to nie znaczy, że będziesz odkrywcą, tak? Możesz całe życie szukać i to jest już koniec jakby tej drogi. Że nie przeskoczy tego szukania. Skądże do mnie nabrał pan takiego zaufania? Pyta się Wokulski. To proste. O zabiciu się myśli wariat, łajdak albo człowiek dużej wartości, któremu za ciasno na świecie. Mówi mu to profesor Duch, na dzień dobry. Nigdy ze sobą nie rozmawiali. A skąd pan wiesz, że ja nie jestem łotrem? To jest takie prostackie porównanie, to jako takie zestawienie. W czasie moich przymusowych wakacji, które niestety ciągną się po kilka lat, zajmuję się zoologią i specjalnie badam gatunek człowieka. W tej jednej formie, o dwóch rękach, odkryłem kilkadziesiąt typów zwierzęcych, począwszy od ostrygi iglisty, skończywszy na sowie i tygrysie. Więcej ci powiem. Odkryłem mieszańce tych typów, skrzydlate tygrysy, węże z psimi głowami, sokoły w żółwich skorupach, co zresztą już przyczuła fantazja genialnych poetów. I dopiero wśród całej tej menażerii bydląt albo potworów, gdzieniegdzie odnajduję prawdziwego człowieka, istotę z rozumem, sercem i energią. Pan, panie Sizeum, masz niezawodnie cechy ludzkie. I dlatego tak otwarcie mówię z panem. Jesteś jednym na 10, może na 100 tysięcy. Czy tak nie mówi wariat? On porównuje ludzi do zwierząt i to jeszcze tygrysów skrzydlatych, sokołach w żółwich skorupach. Przedziwna ta kategoryzacja ludzi, ale jak bardzo odwołująca się do nauk przyrodniczych, które przecież zapoczątkowały myśl pozytywistyczną. Przypomnijcie mi, do jakiego zwierzęcia Izabela Łęcka porównuje Wokulskiego? Idzie do zoo i ma ochotę dotknąć tego zwierzęcia. Do tygrysa! On jest dla niej tygrysem. Wcześniej mamy ten impuls, że ona się zastanawia, kim jest ten Wokulski, bo go jeszcze nie znała wtedy. I mówi, że trochę jej się on kojarzy z tygrysem. Jak ona jest za to, tak chciałaby tak wsunąć palec i dotknąć tej łapki tego tygrysa. Tak trochę sprawdzić, ale to niebezpieczne i ona się boi. I tak jest też z Wokulskim, nie? Może go tak sprawdzić, bo jednak ma te pieniądze? Jest trochę przerażający. No i dużo starszy. Drugi tyle. No i tutaj mamy nie tygrysa, jak się okazuje. Według Geista on jest naprawdę człowiekiem. Nie jest zwierzęciem. Według Łęcki on jest zwierzęciem. Nie wiem, czy tak macie, ale niektórzy ludzie naprawdę są podobni do zwierząt. Może by było karykaturę namalować i byśmy dopasowali sobie, że ktoś ma na przykład twarz jak myszka. Nie ktoś tam jak papuga. Albo ludzie, psy są podobne do właścicieli. Nie? Coś takiego możemy dostrzec, ale to jest myśl, której głupio jest nam o niej mówić, no bo ona nie jest żadna naukowa i jeszcze może kogoś obrazimy. Geist nie ma z tym problemu. No ludzie są zwierzętami i tutaj mamy cały czas determinację biologiczną. Nie? Ona jest jako podstawa w społeczeństwie, jak organizm, a człowiek jak zwierzę przecież. Tylko zwierzę, który zakłada maskę i udaje kogoś lepszego. Stroi się w kokardki i bywa na salonach. To jest takie dziwne zwierzę. To jest taki farbowany pudel. Przecież to jest normalny pies. Pudel. No i Ir jest normalny. Jest zapyziałym starym psem. A mógłby być przecież pięknie wystrzyżonym pudlem salonowym, bo to pudel. Wokulski się zmarszczył, a Geist na to. Co? Może sądzisz pan, że pochlebiam ci dla wytumanienia kilku franków? Jutro będę jeszcze raz u pana i przekonam cię, jak w tej chwili jesteś niesprawiedliwy i głupi. Wokulski go zatrzymuje. Nie gniewaj się, profesorze, nie chciałem pana obrazić, ale mam tu prawie co dzień wizyty różnego gatunku filutów, czyli różnych spryciarzy, łotrzyków. Ten Wokulski, pojawiając się w Paryżu, jest jakąś osobistością. Ciągle ma jakieś wizyty, nie? Ciągle ktoś do niego przychodzi po coś. Po prostu z podaniami, nie? Chce to i to i to, w tym mi pomóż. Bo wiedzą, że on ma duży kapitał i co więcej, musiała się rozejść plotka, że chce inwestować w naukę. Nie wiem, dużo do niego przychodzi i dlatego on mu nie ufa. Jutro przekonam pana, że mnie filuta nie wariat. Pokażę ci coś. Mówi raz pana, raz co? Raz na per ty. Pokażę ci coś, co widziało zaledwie 6 albo 7 ludzi, którzy już nie żyją. O, gdyby oni żyli. Zachęcająco, nie? Tu mamy nastrój tajemnicy. Dlaczego dopiero jutro? Dlatego, że mieszkam daleko stąd, a nie mam na fiakra. Nie obrazisz się, profesorze, że jeżeli dasz mi fiakra? Nie! Wszakże z góry powiedziałem ci, że jestem żebrakiem i kto wie, czy najnędzniejszym w Paryżu. Wokulski daje mu 100 franków. Daj spokój. Wystarczy 10. Kto wie, czy jutro nie dasz mi 100 tysięcy. Duży masz majątek? Około 1 000 000 franków. 1 000 000! Łapie się za głowę Geist. Za 2 godziny wrócę tu, bo dajmy stał ci się tak potrzebny, jak ty mnie jesteś. W takim razie może pozwolić, profesorze, do mego numeru na 3 piętro. Tu lokal urzędowy. To jest bardzo jasne zaznaczenie. Wokulski zaprasza go do swojego wnętrza, tego przerażającego z tą szafą z lustrem. On go zaprasza do swojego pokoju. Bo na początku widocznie spotykają się w jakimś, tutaj mówi, lokal urzędowy. On wynajmuje sobie jakieś biuro, gdzie spotyka się z interesantami. On tam robi jakieś interesy. Wolę na 3 piętro, za 2 godziny będę. Po chwili ukazał się ten Jumart, ten od mądrych zdań lokaj i mówi, wynudził pana stary, co? Cóż to za człowiek? Jumart wyciągnął naprzód dolną wargę. Wariat to on jest. Ale jeszcze za moich studenckich czasów był wielkim chemikiem. No i porobił jakieś wynalazki. Ma nawet podobno kilka dziwnych okazów, ale... Stuknął się palcem w czoło. Dlaczego nazywać jego wariatem? Nie można inaczej nazwać człowieka, powiedział Jumart, który sądzi, że uda mu się zmniejszyć ciężar gatunkowy ciał czy tylko metalów, bo już nie pamiętam. Wokulski pożegnał go i poszedł do swego numeru. Cóż za dziwne miasto, myślał. Gdzie znajdują się poszukiwacze skarbów, najemni obrońcy honoru, dystyngowane damy, które handlują tajemnicami, kelnerzy rozprawiający o chemii i chemicy, którzy chcą zmniejszyć ciężar gatunkowy ciał. Nic się tu nie zgadza z tego, jak on sobie wyobrażał to miasto. Oni się później spotykają. Pamiętacie na pewno to spotkanie? Z tym, że on daje mu różne ciężary. Wokulski mówi, to platyna. Nie, to nie jest platyna, to jest platyna. O nie, to jest jednak za ciężkie, nie? Sztabka szkła, bardzo ciężka. Czyli co, wariat? Pytanie, dlaczego odnalazł się z tym wariatem? Podobno jest tak, że profesorek w mózgu jednej osoby w ciągu 30 sekund dogaduje się z profesorkiem drugiej osoby, że nadają na tym samych falach, jeżeli mieli podobne traumy. Ale dlaczego, jeżeli ten mówi, ty chcesz popełnić samobójstwo, jesteś desperatem, to ten chce mu dawać 1 000 000? No Wokulski mówi sobie, jeszcze nawet sam nie uświadomił tej myśli samobójczej, nie? Jeszcze taką rzucam tylko myśl. Może Geista nie ma, a może to Geist popełni, popchnie Wokulskiego do samobójstwa, dając mu te sugestie. To tylko rzucam. Jak wiecie, w pozytywizmie najważniejsze był rozwój. Mamy ten ewolucjonizm gatunkowy przełożony na ewolucjonizm społeczny. To znaczy, że społeczeństwo też jest jak organizm, może się nieustannie rozwijać. I o to chodzi, nie? Dążymy do postępu. Mamy rewolucję przemysłową przecież. Od tego to są czasy pozytywizmu. Pamiętacie Czarnego Romana? Legendę Warszawy? Zimą chodził ubrany na różowo, a tak to na czarno. Czarny Roman. Legenda warszawska. Nawet wpis na Wikipedii, podcast o nim powstał. Taki fabularny. Czarny Roman nienawidził używek i mówił, że one są zagładą ludzkości i wszystkim to mówił. Zaczepiał ludzi, ale głównie jego nagrania, jak on zaczynał się wypowiadać w tych mądrych rzeczach, które mówił, to wpadał w taki amok i mówił o wielkiej pochwie świata, która wszystkich pożera. No i w tym momencie każdy go ignorował, nie? No i to jest zawsze pytanie, czy Czarny Roman był wieszczem, czy był wariatem? To ciekawa postać. Mi się on właśnie bardzo kojarzył z Warszawą i pamiętam, że jak umarł Czarny Roman, to bardzo dużo osób o tym pisało. No mówię, możecie sobie poczytać, ma wpis swój na Wiki, jako legenda Warszawy. Czy jest jeszcze w tej myśli ważna rzecz z tym ewolucjonizmem? Skoro wynalazki nie służą ludziom, bo chyba Geist to właśnie mówi, że postęp nie jest dla wszystkich. Czyli jedni myślą o użyteczności wynalazków, tak, a inni biorą je dla siebie. Co więcej, te wynalazki, to jasno jest powiedziane, nie każdy człowiek jest wart
tylko część to są idioci. I dzięki postępowi idioci się mnożą, zamiast ewolucyjnie zginąć po drodze. Słabe organizmy i głupie miały wyginąć. Ale mamy postęp i dużo ochrony zdrowia. To mówi Geist, profesor Duch.